Macie się dobrze? A ktoś ma się bardzo dobrze? Amen. A jeszcze lepiej niż bardzo dobrze? Potrzebujemy w wierze wyznawać pewne rzeczy i patrzeć się na to, co mówi Boże Słowo, a nie na to, co mówi nasze ciało niekiedy. Amen. Jesteśmy zobowiązani mówić prawdę. To teraz co jest prawdą, jeżeli chodzi o twoje zdrowie? Co jest prawdą? To jest co? Co jest napisane w Biblii? Piotr podpowiada z Jakuba. Jego sińce i rany uleczyły mnie, tak? W jego sińcach i ranach jest moje zdrowie. Amen. To jest prawda. Więc jeżeli ktoś ci mówi, widzę, że smarkasz, to jak możesz mówić, że jesteś zdrowy? A ty możesz powiedzieć, ja mówię prawdę, a prawda jest zawarta w Biblii, w Słowie. Amen? I to jest prawda. A więc dzisiaj będziemy też patrzeć na prawdę. Masz swoją Biblię? Dopuszczalna jest ta w komórce. Dopuszczalne są fajne takie aplikacje i możesz mieć Biblię zawsze, gdzie jest. Kiedy wychodzisz z domu, czy zdarzyło ci się zapomnieć komórkę? A może ile razy ci się zapomniało komórkę? To się raczej rzadko zdarza dzisiaj, tak? Więc jak będziesz miała Biblię, czy miał w komórce, zawsze będziesz miała Biblię przy sobie. Miał. Amen. A więc dzisiaj będziemy koncentrować się na Słowie Bożym. Kochani, dzisiaj podzielę się takim słowem. Planowałem to zrobić na jednym spotkaniu, ale nie dam rady. Nie chciałbym robić czegoś, przedłużać w czasie i mówić o czymś po łebkach. Dlatego rozbiłem to na dwie części. Pierwsza część będzie dzisiaj, za tydzień będę kończył ten temat. Tematem jest ostrzeżenie wynikające z dziejów Izraela. Jak wiecie, ja sam wiem, różne rzeczy spotykają nas w życiu, w tym codziennym życiu. Są to chwile, które przynoszą i sprawiają nam radość. Cieszymy się z pewnych rzeczy, które się wydarzają, ale niektóre przynoszą nam smutek, tak zwane złe rzeczy, które się przydarzają. Tak? Dostajesz telefon i możesz odłożyć słuchawkę i się cieszyć po nim, a możesz odłożyć słuchawkę i wręcz odwrotnie, być zasmuconym, a wręcz nawet i płakać. Bo wszystko przynosi i niesie ze sobą informacje, na które my odpowiadamy naszym wewnętrznym człowiekiem, ale też i tym zewnętrznym. Na niektóre mamy wpływ, a na niektóre nie mamy wpływu. Tak czy inaczej one do nas docierają. I to my albo inni są jakby źródłem i przyczyną tych informacji. I z jednej, i z drugiej strony przychodzą do nas i spotykają nas konsekwencje tych rzeczy. Z niektórymi nie mamy nic wspólnego, to jest tylko informacja, ale niektóre dotyczą naszego życia. Możemy powiedzieć tak, że do niektórych z nich przykładamy swoją rękę, ale do niektórych z nich wcale nie. Ale tak czy inaczej, one przychodzą. One się pojawiają w naszym życiu. Niekiedy pojawiają się z naszej nieświadomości. Niekiedy pojawiają się te konsekwencje dlatego, że podejmowaliśmy czy podjęliśmy złe decyzje i one mają wpływ na nasze życie. I konsekwencje musimy podnieść. Jeżeli wziąłeś kredyt bardzo tak pochopnie, każdego miesiąca musisz płacić bez względu na to, czy masz pracę, czy nie masz. To jest konsekwencja. Musisz płacić. Jeżeli nie będziesz płacić, bank zabierze ci równowartość. To są konsekwencje. A więc niekiedy robimy coś pochopnie. Kiedy robimy złe rzeczy, siejemy złe rzeczy, zbieramy złe owoce. Jeżeli siejemy dobre rzeczy, zbieramy dobre owoce. Po owocach poznamy drzewo. I wtedy, kiedy stajemy i robimy taki sobie przegląd dnia, taką stop klatkę, możemy popatrzeć i widzieć, czy te decyzje, które żeśmy podejmowali, były dobre czy złe, po czym? Po owocach, jakie widzimy. Nie zawsze widać to na wieczór, te co robiliśmy w ciągu dnia, niekiedy jest to rozciągnięte w czasie, a więc zawsze ponosimy jakby skutki o tych działań, które podejmujemy w naszym życiu. A więc możemy powiedzieć tak, że zawsze ponosimy konsekwencje naszych działań. Czy dobre lub złe. To wszystko zależy od tego, jakie decyzje podjęliśmy. Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Przeczytam pierwszych 13 wersetów, żebyśmy złapali kontekst tych dwóch niedziel, tego, o czym będziemy mówili, a potem zatrzymamy się kolejno przy każdej z nich. A więc czytam 10 rozdział pierwszego listu do Koryntian od 1 wersetu. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. 11 werset. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Panie Duchu Święty, proszę, byś mówił do naszych serc, Panie, abyś pokazywał nam te rzeczy, Panie, które chcesz indywidualnie pokazać nam, jako członkom Kościoła, Twojego ciała, ale też byś pokazywał te rzeczy nam, jako Twojemu ciału, Kościołowi. Panie, by to doprowadziło nas do tego miejsca, które masz na ten czas. Miałem mówić zupełnie inne słowo. Zupełnie coś innego. Ale Bóg pokierował mnie do tego fragmentu, dlatego się nim dzielę, więc wierzę, że Bóg mówi do nas, do swojego ciała, do Kościoła, przez te słowa, przez te rzeczy, dlatego że chce doprowadzić nas do tego miejsca, które On zaplanował dla nas jako ciała. To jest bardzo kluczowy czas. Myślę, że ten czas, w którym my jesteśmy jako Kościół, jest bardzo kluczowym. Różne rzeczy się wydarzają, różne rzeczy wypływają na wierzch. O różnych rzeczach się dowiadujemy też jako ciało. Więc wierzę, że to wszystko się dzieje po to, żeby Bóg przygotował, czy przygotowuje sobie miejsce na to, by mógł przyjść. Więc to jest bardzo ekscytujący czas. Czas oczyszczenia. Coś niesamowitego, ale to mówi właśnie o tym, co ma przyjść, co ma nadejść. To, co mnie uderzyło w pierwszych 4 wersetach, to jest jedno słowo. Wszyscy. Chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, skałą tą był Chrystus. Wszyscy. To mówi o tym, że cały Izrael w tamtych czasach doświadczał tych samych rzeczy. Nie było w Izraelu nikogo, kto nie doświadczyłby tych rzeczy, których doświadczyli wszyscy. Wszyscy, to znaczy wszyscy. Wszyscy Izraelici byli w tej samej sytuacji. Wszyscy byli w Egipcie. Wszyscy doświadczyli w tamtym miejscu wszystkiego, co to miejsce im dostarczało. A więc wszyscy byli niewolnikami, wszyscy musieli pracować, wszyscy musieli wytwarzać cegły, ale też wszyscy jedli, co tam było, co im podawano. Czosnek, cebulę i te wszystkie inne rzeczy. Wszyscy, będąc w Egipcie, w tym ostatnim etapie przed wyjściem, mogli zobaczyć cuda, których Bóg dokonywał na Egipcjanach. Kiedy było 10 plag, wszyscy widzieli, co się dzieje. Wiecie, jest niesamowitą rzeczą na przykład oglądać, kiedy plagi dotykały kogoś za płotem, za granicą, tak? Za tym miejscem, gdzie Izrael mieszkał. Na przykład kiedyś widziałem fajne takie zjawisko, kiedy chmura ciągnęła i tak jakby konewką lał deszcz. I to tak widziałem, jak to wszystko nadchodzi, ten deszcz, no spadł w tym miejscu, gdzie byłem. No byłem wtedy takim małym chłopcem, patrzałem sobie przez okno i mówię, to jest niesamowite doświadczenie, ale to mi pokazywało, że są pewne rzeczy. Więc wyobrażam sobie coś takiego, że kiedy muchy nadciągały nad Egipt, zatrzymały się w pewnym momencie, a ja sobie siedziałem w oknie i one do mnie nie doleciały, a były wszędzie, tak? Nie będę się zatrzymywał nad tymi wszystkimi plagami. Ale ostatnia plaga była niesamowita. Dlatego, że Bóg powiedział, zniszczę wszystkie pierworodne stworzenia, od ludzi po zwierzęta. Ale wy w ziemi Goszen, weźcie baranka, pastor mówił tydzień temu o tym, tak? Namaśćcie odrzwia i nadproże i niszczyciel, który będzie zabijał pierworodne, kiedy zobaczy krew przymierza, nie wejdzie do takiego domu. I wszyscy pierworodne zwierzęta i ludzie zostali przy życiu. Inni natomiast nie. A więc wszyscy tego doświadczyli, wszyscy to widzieli. Wszyscy, jest napisane, przeszli przez morze suchą nogą. Wszyscy. To znaczy wszyscy. Wyobraź sobie, że jesteś w zamknięciu. To miejsce, w którym oni byli, było takim miejscem, z którego już nie było odwrotu. Więc wszyscy wiedzieli, widząc wojsko egipskie, że po prostu już zginą. Koniec, już jest po nich, nie ma gdzie uciekać. Wszędzie jest woda, a naprzeciw wojsko egipskie. Jest napisane, że pojechali tam za Izraelitami. To byli najlepsi rycerze na rydwanach. Każdy wojownik, po prostu wyszkolone wojsko. Specjalne oddziały. Nie mamy szans. Ale wszyscy zobaczyli to, że Bóg otworzył morze. Przeszli suchą nogą i wszyscy widzieli, odwracając się, to wojsko goni ich i morze się zamyka, zalewa ich, wszyscy są potopieni. Nie ma, Bóg przyniósł rozwiązanie. Wszyscy to widzieli. Wszyscy, będąc na pustyni, doświadczali Bożego prowadzenia. W dzień słup obłoku, kiedy się podnosił, zbierali obóz i szli tam, gdzie obłok ich prowadził. W nocy to był słup ognia. Wszyscy to widzieli. Myślę, że cały Wrocław widzi taką łunę tam na wschodzie. To są siechnice. To są siechnice, oni tam oświetlają pomidory dzień i noc, żeby na święta były. ale z całego Wrocławia. Ktoś powiedział mi, że z kosmosu widać nawet tą Łunę. Wiecie, bo to jest kilkanaście hektarów, czy dziesiąt, nie wiem nawet, światła, które wali w niebo po prostu. My mieszkamy kilka czy kilkanaście kilometrów od tego miejsca i taką poświatę widać też. Więc nie było sposobu, by Izraelici nie widzieli słupa obłoku w dzień i słupa ognia w nocy, kiedy Bóg ich prowadził. Wszyscy, jest napisane, jedli mannę. Wszyscy doświadczyli tego cudu. Wstawali rano, jest napisane, razem z rosą poranną siadała, czy pojawiała się manna. Była podobna do ziarnka kolendry. Zbierali to tyle, ile im było potrzeba. Gotowali i mieli jedzenie na cały dzień dla całej rodziny. Jak ktoś był taki trochę chytrawy, zebrał na dwa dni, to zgniło. Chyba, że to było w szabat. To wtedy dwa dni to wytrzymywało. A więc wszyscy przez te wszystkie lata tego doświadczali. No nie możesz nie myśleć o Bogu albo powiedzieć w którymś momencie, że nie widziałem tego. My dzisiaj idziemy do marketów czy do sklepów osiedlowych, żeby kupić śniadanie, jakkolwiek coś, czym potrzebujemy wykarmić naszą rodzinę. A oni wychodzili z jakąś tam miarką, ileś tam zebrali, ile im trzeba było, szli gotować. Wszyscy. Podobnie jest dzisiaj, Kościele. Wszyscy mamy dostęp do Słowa Bożego. Wszyscy. Wiecie, jak cenię tą księgę, i to jest prawdą, gdybym miał jedną rzecz wziąć z domu, dlatego że musiałbym opuścić to miejsce, nie brałbym pieniędzy, nie brałbym innych rzeczy, wziąłbym Biblię. Dlatego, że tu jest wszystko, co jest mi potrzebne do życia i do pobożności. To jest cała instrukcja, jak mam żyć, co mam robić, czego mam nie robić, bym doświadczał Bożego błogosławieństwa. To jest najważniejsza rzecz dla mnie, Biblia, Słowo Boże. Oczywiście mam ileś tłumaczenia w komórce, mam ileś tam jeszcze, nie wiem, nie liczyłem. Jakiś pastor liczył, ile tam tego jest, mnóstwo. Warto mieć różne tłumaczenia, bo to są różne spojrzenia i w różnym czasie przez różnych ludzi tłumaczone. Ale Słowo Boże. Wszyscy dostąpiliśmy i dostępujemy usprawiedliwienia. Napisane jest darmo z Jego łaski. Wszyscy mamy możliwość podejść do krzyża i przyjąć zbawienie. Wszyscy mamy możliwość wyznawać nasze grzechy, by przyjąć dar usprawiedliwienia i przyjąć przebaczenie do naszego życia. Wszyscy. Wszyscy też jesteśmy pozbawieni chwały Bożej, bo wszyscy zgrzeszyliśmy, jest napisane. Znowu wszyscy. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma tutaj gorszych czy lepszych. Wszyscy odstąpiliśmy od Boga, ale wszyscy możemy do Niego wrócić. Możemy. Jest nam to dane. Wszyscy otrzymujemy tego samego Ducha. Jezus odchodząc powiedział: lepsze jest dla was moje odejście, dlatego że kiedy odejdę, poślę wam Ducha Świętego. To jest ten sam Duch, którego otrzymał Jezus podczas chrztu w Jordanie. Wszyscy mamy do Niego dostęp. Kiedy przyjdziemy do Jezusa i poprosimy, będziemy napełnieni Duchem, ochrzczeni. To są obietnice dane nam i one są dla wszystkich. Wszyscy, jak tu jesteśmy, kiedyś nie byliśmy wierzącymi chrześcijanami. Żyliśmy w świecie. Ale w którymś momencie Bóg dotknął naszych serc i odpowiedzieliśmy na to dotknięcie. Bóg dotyka wszystkich ludzi. Jedni odpowiadają, drudzy nie. Ale wszyscy są dotykani. Stworzenie, jest napisane, samo głosi chwałę Pana. możemy zobaczyć w tym cudownym majestacie Ziemi, stworzenia i w makro, i w mikrokosmosie po prostu Boga. To jest dostrzegalne. Wszyscy możemy, czy wszyscy mamy dostęp do tego. Wszyscy. Wszyscy możemy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Tylko czy jesteśmy posłuszni? To znowu od nas zależy. Ale wszystkich Duch Święty chce prowadzić. Taka jest wola Ojca. Wszystkich nas. Wszyscy mamy dostęp do tych samych obietnic w Biblii. Wszyscy. Jeżeli gdzieś słyszysz tam z tyłu głosy, że to nie jest do ciebie, to nie jest o tobie, no to właśnie chcę ci powiedzieć, że to jest o tobie, że to jest do ciebie. Wszystkie obietnice w Jezusie Chrystusie są na tak, jest napisane. A więc wszystkie są dla wszystkich. Oczywiście nie będę teraz się wgłębiał, bo są obietnice, które dane zostały dla Izraela i dzisiaj one nie skutkują. Nie o tym mówię. W Jezusie Chrystusie wszystko jest dostępne dla nas. Wszyscy razem jesteśmy ciałem Chrystusa. Jeżeli ktoś mówi, no tak, ale wiesz co, ja jestem takim chrześcijanem ogólnoświatowego kościoła chrześcijańskiego i nikomu nie jest poddany. No. Ale Bóg zasadził nas w rodzinie lokalnej, tak? Pisulów już troszeczkę jest na tym świecie. Nawet w naszym kościele są 3 rodziny pisulów. Myśmy zostali się z Terenią, moją kochaną żoną, taką parą teraz. Odpoczywamy już trochę od dzieci. Ale są 2 rodziny pisulów, które mają swoje rodziny. Więc zobaczcie, tak, jest jedno ciało Chrystusa na świecie, ale zobaczcie, ile jest lokalnych zborów. Każdy jest gdzieś zasadzony w jakimś miejscu. Po co? Po to, by mógł wzrastać. Dlatego, że jesteśmy sobie potrzebni. Nie będę się zatrzymywał o ciele, jest przyrównany w Koryntianach, tak? Kościół do ciała, do członków. Każdy jest członkiem ciała, każdy jest też potrzebny. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. I wszyscy mamy dostęp do ciała lokalnego Kościoła, do ciała Chrystusa. Tylko pytanie, czy chce być częścią ciała i którego? To znowu każdy musi wybrać, każdy musi odebrać w swoim duchu i zobaczyć, gdzie Bóg go zasadza, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, ja dopiero wstęp robię, która to jest... No, dobrze. Okej. Okay. Dobra. 5 werset. Więc mówiliśmy o tym wszyscy w kontekście Izraela i wszyscy w kontekście nas jako Kościoła, czego doświadczamy. 5 werset mówi tak. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. I kluczowym słowem tu jest, lecz większości z nich. Co to jest większość? To jest większa część czegoś. Tak? Większa część. Niektórzy mówią większa połowa. Większa część. Zaraz coś zobaczymy. Większości z nich. W Nowym Przekładzie Dynamicznych ten werset jest tłumaczony tak. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. To jednak w większości z nich Bóg nie znalazł upodobania, dlatego pustynia została zasłana ich trupami. W większości Bóg nie znalazł upodobania. Co to znaczy upodobanie? Znaczy co? Nie podobali się Bogu. Nie podobali się Bogu. I dlatego, że nie podobali się Bogu, jest napisane, pustynia została zasłana ich trupami. A więc jest przyczyna, przyczyną jest niepodobanie się Bogu, a skutkiem jest zasłana trupami pustynia, ich trupami pustynia. A więc dlaczego pustynia została zasłana ich trupami? Otwórzmy sobie Księgę Mojżeszową, 4, 14 rozdział. Przeczytamy 3 wersety, od 1 do 3. I zatrzymamy się na całej tej historii chwilkę. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. Kiedy wtedy? To wtedy nastąpiło wtedy, kiedy 12 zwiadowców przyszło i przyniosło wieści o ziemi obiecanej Kanaan. Jak wiemy, 10 z nich przyniosło złe wieści, tylko Jozue i Kaleb przynieśli te dobre. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Zobaczcie. Mieli pewne wspomnienia i mieli doświadczenia życia w Egipcie. I teraz naraz widzą taką rzecz, że Bóg chce ich wprowadzić do takiego miejsca, gdzie są przekonani, że po prostu zginą. Nie ma dla nich szansy. To mówią, po coś nas tam Boże posłał? Że tam mogliśmy spokojnie sobie żyć, jak żyjemy, a byliśmy niewolnikami, ale mieliśmy co jeść, wszystko było, trochę było dużo pracy, ale można to było znieść. Po co nam to tutaj? Do czego nam to jest potrzebne? I zobaczcie, jest napisane, że lud płakał tej nocy. To nie było wypracowane, to było coś, co oni przeżywali w sobie. Wiecie, kiedy człowiek zaczyna płakać, to musi być dotknięty w swoim sercu, w wewnętrznym człowieku, tak? To jest coś, co stawia człowieka w takiej prawdzie. Prawdopodobnie niektórzy umieją od razu gdzieś płakać, ja nie umiem. Ja muszę być czymś dotknięty, żeby wzbudzić płacz. A więc oni płakali. Płakał tej nocy, całą noc. Ale co robili? Szemrali. I mówili jeden do drugiego. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. I zobaczcie, jak takie złe doświadczenia, czy złe wieści, złe informacje, przyjęcie do swojego życia, czy do swojej świadomości nieprawdy, co powoduje? Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Zbuntowali się przeciwko Bogu. Dlaczego? Bóg powiedział, daję wam ziemię obiecaną. Idźcie i weźcie ją. Daję, to jest moja obietnica. Ale oni popatrzeli na tą obietnicę Bożą i odłożyli ją na bok, dlatego że większą wartość dla nich miało to, co widzą jego oczy, ich oczy i to, i te złe emocje, które są w nich wzbudzane przez te nieprawdę, nieprawdziwe wieści. Nieprawdziwe w kontekście Bożego Słowa. Bo to był fakt, ale za chwileczkę jeszcze do tego wrócimy. Natomiast prawda mówiła, ta ziemia jest dla was. a więc bunt. I też bunt przeciwko przywódcy. To jest konsekwencja. Po cóż Pan nas prowadzi do tej ziemi? Boże, chyba się pomyliłeś. Po co to? Komu to potrzebne? Nie chcemy. Jedźmy dalej. Szósty werset. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefuniego, pośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty. To był taki gest wśród Izraela, tak? Że jeżeli coś się działo po prostu przeciwko Bogu, albo ktoś po prostu szerzył herezję, albo ktoś mówił coś przeciwko Bogu, po prostu, tak jakbym wziął koszulę i guziki wszystkie poszły, rozdarli szaty. Co wy mówicie? Siódmy. I rzekli do całego zboru izraelskiego i mówią tak, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. To jest tak, jak Bóg mówi coś dwa razy, to znaczy podkreśla, że ta informacja jest kluczowa, więc Jozue, ta ziemia jest bardzo, bardzo dobrą. I mówi dalej tak, jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. I mówi w dziewiątym, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Niekiedy Bóg do nas mówi o pewnych rzeczach i my tego nie rozumiemy, nie łapiemy tego, wręcz jesteśmy postawieni przed taką granicą, Boże, gdzie ty mnie, co, do czego ty mnie prowadzisz? I w tym momencie, kiedy mówimy Bogu nie, to jest napisane, buntujemy się przeciwko Bogu. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, bo oni będą naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam jest napisane? Jeżeli Bóg, Stwórca wszech rzeczy, idzie przed nami, to cóż może nam się dziać? Ale warto się zatrzymać i zastanowić się, no to jak teraz mają się te wszystkie doświadczenia, przez które Izrael przeszedł w Egipcie i w czasie całej drogi przeprowadzenia przez morze, jak ma się teraz to? W jakim miejscu oni byli? Czy oni wierzyli Bogu? Co zrobił cały zbór, dziesiąty? Posłuchajcie. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamieniować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Na to wszystko, cały lud w tym doświadczeniu, po tym nocnym płaczu za kamienie i chcieli wszystkich ukamieniować. Przywództwo Jozuego, Kaleba. Co wy mówicie? Przecież widzicie, co się dzieje. Jedenasty werset. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Dwunasty mówi tak, wytracę ich zarazą i wygubię ich, a ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Co Bóg mówi do Mojżesza? Mam dosyć już po prostu tego kościoła. Mam dosyć już tych ludzi. Mam dosyć już po prostu. Tyle czyniłem dobra dla nich, a oni mają to gdzieś po prostu. Nie wierzą mi. Nie ufają mi. Nie wierzą temu, co powiedziałem. Wierzą zupełnie innym rzeczom, które nie powinny ich elektryzować, interesować. Nie znaczy, że mają innych słuchać. Okej. Jesteście mocni, jak najbardziej, ale Bóg powiedział tak i tak. A więc idziemy za tym. A więc przyszedł gniew Pana na tych ludzi, na cały Izrael. Trzynasty. Niesamowity człowiek z tego Mojżesza. Lecz Mojżesz rzekł do Pana: Egipcjanie usłyszą o tym, że pośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród tego ludu i że oko w oko ich się ukazujesz. Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi, że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli teraz wtedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieści o Tobie, będą mówić, ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im zaprzysiągł, zabił ich Pan na pustyni. Mojżesz wstawił się za ludem, chociaż przed chwilą mógł być ukamieniowany. Przyszedł do Boga i mówi: Boże. 19. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczyłeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan: odpuściłem na Twoje słowo. Kościele, może modlisz się o swoją rodzinę, może modlisz się o jakieś rzeczy, wytrwaj. Jest napisane, że Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. Wstawiał się, można by powiedzieć, za swoich przeciwników, z jego narodu. Ale wiesz, jeżeli ktoś chce cię zabić, to już tam nie ma żartów. To już wiesz, że to już nie jest przyjaciel. Na Twoje słowo, jeden człowiek. Na modlitwę wstawienniczą jednego człowieka cały Izrael został uratowany. Na Twoje słowo nie uczynię tego. Nie podobali się Panu. Dlatego większości z nich nie upodobał sobie Bóg. To nie było kilka osób. To nie było kilka osób. Hebrajczyków 11:6 mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie można podobać się Bogu, możemy to sparafrazować, to taki ktoś, który nie ma wiary, nie podoba się Bogu, nie ma upodobania w Bogu. Więc wiara jest kluczową rzeczą. Wiara w co? Nie w moją wiarę, wiara w Boże Słowo, wiara w Bożą obietnicę. Przeczytam wam coś i powiem wam, że mnie to zelektryzowało. Więc teraz wzdrygnijcie się trochę, weź głęboki oddech i posłuchaj. Przeczytam komentarz do tego listu, do tego fragmentu, do tego wersetu z Nowego Przekładu Dynamicznego. Jedynym powodem tego, że przeważająca część Izraela nie spodobała się Bogu, był brak zaufania do najwyższego Jego słowa. To wiara, nawiasie zaufanie, które człowiek okazuje Bogu, nawiasie na podstawie Jego charakteru i słowa, sprawia, iż znajduje on upodobanie w oczach najwyższego. Według historycznych szacunków z Egiptu wyszło około 2 miliony Hebrajczyków. Z tej grupy tylko dwóch dorosłych, w nawiasie jest, to znaczy mających 12 lat lub więcej, w Biblii jest o 20, nie wiem dlaczego oni piszą 12 osób, ale pomijmy to, bo to w tym spojrzeniu nie ma znaczenia. Ale czytam tak, jak jest tutaj napisane. A więc z tej grupy tylko dwóch dorosłych weszło do ziemi obiecanej. Rodziny hebrajskie, czyli Jozue i Kaleb. Rodziny hebrajskie w tamtym czasie były wielodzietne. Dlatego uzasadnione jest przyjęcie, że dzieci poniżej 12 roku życia mogło być około 25%. Z tego wynika, że z liczby około 1,5 miliona dorosłych, to znaczy osób mających więcej niż 12 lat, do Kanaanu weszły tylko dwie osoby, Jozue i Kaleb. Reszta z powodu braku zaufania do Boga wyginęła na pustyni. Aby lepiej zrozumieć ten obraz i wnioski, jakie wypływają z ostrzeżenia, które Paweł kieruje do zadufanych w sobie chrześcijan, takich dumnych, w Koryncie, spróbujmy przyrównać ten obraz do współczesnej populacji Polaków. Według GUS, czyli Głównego Urzędu Statystycznego, obecnie 15% Polaków jest w wieku poniżej 15 roku życia. Nawia się, tylko taka kategoria statystyczna jest dostępna. To znaczy, że tych, którzy mają 15 lat i więcej, jest około 32 miliony. Stosując wyliczenia w proporcjonalny sposób, to jest proste wyliczenie z jedną niewiadomą, dochodzimy do wniosku, że gdyby Polacy, tak samo jak Hebrajczycy na pustyni, nie okazali jedynemu, żywemu i prawdziwemu Bogu w Chrystusie swojego zaufania, to do Królestwa Niebios, którego symbolem była wówczas Ziemia Obiecana, z obecnej populacji Polaków weszłyby tylko, i tu jest liczba, pomyśl sobie, ja nie chcę, żebyś strzelał, mówił, tylko pomyśl sobie. No, jeszcze raz przeczytam od początku to zdanie, żeby ono wybrzmiało. Mnie to postawiło do pionu. Z obecnej populacji Polaków weszłyby tylko 43 osoby. Dokładnie, 42,66. Które w tak radykalny i totalny sposób, jak Jozue i Kaleb, okazują Chrystusowi swoje zaufanie. Boże, gdzie my jesteśmy? Z całej Polski 43 osoby? Zobaczmy miejsce, w jakim my żyjemy, jak jesteśmy. A zostało to napisane ku upomnieniu dla nas. To bardzo wymowne dane. Myślę, że to stawia do pionu każdego z nas, kto po prostu świadomie zastanowi się, chwilkę, zatrzyma się, tak? Zatrzymaj się. Wracamy do tego. Szóstego. Tak, pierwszy list Koryntian 10:6. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. A więc przed czym jesteśmy ostrzegani? To jest ostrzeżenie dla nas. Co takiego zatem się wydarzyło w tamtych dniach na pustyni? Czwarta Mojżeszowa. Otwórzmy sobie. 11 rozdział. Mocne, prawda? Nie mogę znaleźć 4 Mojżeszowej, 11 rozdział, kiedy o tym myślę. Abyście złych rzeczy nie pożądali, jest napisane. A więc zatrzymajmy się na chwilę nad tym wydarzeniem, które, o którym czytamy w tym czwartej, w tej czwartej Mojżeszowej. 11 rozdział. Tytuł jest Szemranie ludu z powodu braku mięsa. Myślę, że już łapiemy kontekst tego. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę I Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Co to jest utyskiwanie? Jak my mamy tutaj źle, to po prostu praca kiepska, wszystko kiepskie, nic mi się nie udaje. Po prostu wszystko do bani, całe życie do bani, wszystko jest do bani. Takie utyskiwanie, użalanie się nad sobą. W takim miejscu byli Izraelici. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Znowu modlitwa wstawiennicza. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Chwilkę też warto się zastanowić. Ogień Pana. To znaczy nie diabeł podpalił obóz, ale to był ogień Pana. Konsekwencją ich narzekania, ich utyskiwania. Ale przejdźmy teraz do tej pożądliwości. Czwarty werset. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jedli w Egipcie za darmo i ogórki, dynie i pory, cebulę i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Zobaczcie, jaki... Ja szukam tu słowa, jak to powiedzieć. No wiesz co, nie masz nic, ale masz w cudowny sposób dostarczane pożywienie każdego dnia. Nie musisz ani pracować, ani nic. Tylko wyjść po prostu, zebrać, ugotować i zjeść. Nie mamy tego. Tylko ta manna. Pamiętam, kiedy mój ojciec chodził do pracy, ja byłem w szkole, gotował mi kaszę mannę. Albo kluski na mleku, ale kaszę mannę częściej. I wiecie, nienawidziłem kaszy manny. Jak ją brałem do ust, są dzieci, nie słuchają? Macie jeść kaszę manną. Ja dzisiaj lubię. Wiecie, nie mogłem połknąć. I pamiętam, mieliśmy kuchnię z balkonem i kiedy ja już tak siedziałem, on tylko patrzał, czy jem, czy nie jem. Kiedy wyszedł do pokoju, było lato, to ja z tym talerzem i tą zupę przez balkon. Zjadłem, tato! Bo mi się przejadła. Myślę, że to rozumiemy. Czekolada jest dobra? To spróbuj ją codziennie jeść na śniadanie, obiad i kolację. Nie wiem, czy dotrwasz do drugiego dnia. Już pewnie wieczorem ci zbrzydnie i po prostu już się nie będzie chciał jeść. Tak trochę patrzyli na mannę Izraelici. Ale szemrali. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją i mielili w żarnach albo tłukli w moździerzach i gotowali w garkach i robili z niej placki. Smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. A my opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Posłuchajcie, co mówi w tej historii 10 werset. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swego namiotu, zapłonął wielki gniew Pana, a również w oczach Mojżesza złym się to wydało. Kiedy narzekamy na to, co otrzymujemy od Boga, Bóg po prostu się gniewa. Jest tutaj napisane, że jest wielki gniew Pana. Oczywiście Bóg jest miłością i to jest prawda. To jest prawda w Nowym i w Starym Testamencie. Ale też jest napisane do nas w jednym z listów. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. A więc gniew nie jest zły, ale to zależy, jaka miara tego gniewu jest uwalniana. Tu w tym momencie na to, co zrobili Izraelici, zapłonął wielki gniew. Przejdźmy do 18 wersetu. Myślę, że to już będzie ostatnia historia. Planowałem jeszcze więcej, ale widzę, że nie idzie mi tu dobrze z czasem. Zobaczcie, co Bóg zrobił. Można powiedzieć, w swoim gniewie, czy jednak coś się zmieniło? Posłuchajmy. A do ludu powiesz, 18 rozdział, 11 wersetu 4 Księgi Mojżeszowej. Oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso, gdyż biadaliście przed Panem, mówiąc, obyśmy mogli najeść się mięsa. Wszak dobrze nam było w Egipcie. Pan da wam mięsa i będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez 10 dni, ani przez 20 dni. Bóg podnosi poprzeczkę, można powiedzieć obietnica, ale przez cały miesiąc. I mówi zaraz o tym. Aż wam nozdrzami będzie wychodzić i będzie wam wstrętne. Dlatego, żeście wzgardzili Panem, który jest wśród was i biadaliście przed Nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu? Mam jeszcze 5 minut. I rzekł Mojżesz, on też miał chwilę zwątpienia, bo mu się włączył trzeźwe myślenie. Wiarę odłożył na bok. Mówi tak. 600 tysięcy pieszych liczy lud, pośród którego jestem. Mówi tak do Boga. A ty mówisz, dam im mięsa i jeść będą cały miesiąc? Czy można zarżnąć dla nich tyle owiec i bydła, żeby im wystarczyło? Albo gdyby się złowiło wszystkie ryby morskie, to czy ich starczy, czy im starczy? I rzekł Pan do Mojżesza, czy ręka Pana jest na to za krótka? Zobaczysz teraz, czy moje słowo ci się spełni, czy nie. Fajna odpowiedź Boga. Otwórz oczy i patrz na to, co się będzie działo. I 31 werset. I zerwał się wicher zesłany przez Pana. Przywiał od morza przepiórki i rzucił na obóz, na dzień drogi z jednej i na dzień drogi z drugiej strony, wokół obozu, mniej więcej 2 łokcie na ziemi. To jest około metr. 2 łokcie, tak? Wyobrażacie sobie? To tak jak śnieg by spadł. Metr wysoko i w koło jest, tam gdzie mieszkamy, w koło, jak sięgnąć okiem. Tyle ludzi mieszkających, że tak powiem, na poziomie zera w namiotach, to było trochę hektarów. I zabrał się lud do zbierania przepiórek przez cały ten dzień i przez całą noc i przez cały dzień następny. Nawet ten, co najmniej zebrał, miał 10 homerów i rozłożyli je sobie wokoło obozu. Czyli możemy powiedzieć, odłożyli do zamrażarki, do lodówki. No raczej tam nie było chłodno, ale to zrobili. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Miejsce to nazwano Kibrot Hattawa. W nawiasie to jest groby rozkoszy, gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych. Pożądliwość. Jak najwięcej. Na zapas. Nagromadzić. Tyle, ile mogę. Tyle, ile mogę. Takie było nastawienie Izraelitów. I to spowodowało gniew Pana. Kochani, na tych przepiórkach się zatrzymam. Sięgnijmy sobie do tego fragmentu. Pierwszy list Koryntian, 10 rozdział. Od tego 1 do 13 wersetu. Tam są odnośniki. Ja nie stworzyłem tu jakiegoś wielkiego nauczania. Ja tylko po tych odnośnikach odprowadzałem was do tych historii, o których mowa jest w liście do Koryntian. Będę kończył w przyszłym tygodniu, więc będziecie wiedzieć, o czym mówię. Ale mam prośbę. Wszystko to zostało dane dla przykładu. Przyłóżmy to wszystko do naszego życia. Prześwietlmy nasze życie, nasze myślenie, naszą postawę wobec Boga, wobec Bożych obietnic, wobec tego, czym Bóg łaskawie nas obdarzył w Jezusie Chrystusie i też tym fizycznym błogosławieństwem, to, co mamy. By Słowo Boże mogło prześwietlić nas i zweryfikować nas. Po co? Po to, byśmy mogli być oczyszczeni. Przed tymi przepiórkami Bóg powiedział, oczyśćcie się. Więc nie oczyścili się do końca. Ci, którzy zachowali tą pożądliwość w swoich sercach, poginęli. Więc ważne, co nosimy w naszych sercach. Ważne, co kultywujemy w naszym życiu. Czy kultywujemy przebaczenie? Czy kultywujemy wyznanie naszych grzechów? Czy kultywujemy odwrócenie się od grzechu? Od tego świata, od przyjemności tego świata? Weryfikujmy to w naszym życiu. Tak, w tym miejscu zakończę. Panie, proszę, byś, Panie, pracował w naszych sercach, Panie, byś mówił do nas. Duchu Święty, jesteś tym, który przekonujesz, Panie, nas. Tak, świat jest napisany, przekonujesz o sprawiedliwości, o grzechu i o sądzie, Panie. Ale, Panie, ile jeszcze w nas jest, Panie, ze świata, ze sposobów myślenia, Panie, jaki ten świat niesie, Panie, z humanizmu, Panie, w którym zostaliśmy wychowani, Panie, z naszego zrozumienia i pojmowania, Panie, Twojej natury, Panie, Twojej osobowości, Panie. Jesteś cudowny, Panie, i nie jesteśmy w stanie, Panie, do końca Ciebie ogarnąć, pojąć, zrozumieć, ale dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie. Dlatego pracuj, Panie, przez ten tydzień jeszcze w naszych sercach, Panie, i przygotuj nas, Panie, do tego, Panie, co jeszcze masz, Panie, dla nas za tydzień. Proszę Cię, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa.